Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Franciszek zainicjował nowy cykl kateches o rodzinie. Dziś mówił jeszcze o niedawnym zgromadzeniu synodalnym. Zapewnił, że obecność papieża na synodzie jest dla wszystkich rękojmią prawowierności.
Do rezygnacji z ideologii w dyskusjach o rodzinie i do sprawdzenia propozycji duszpasterskich w odniesieniu do małżeństwa i rodziny wezwał Ojciec Święty przed światowym spotkaniem rodzin.
Trzeba globalizacji braterstwa, nie zaś niewolnictwa czy obojętności, pisze papież w orędziu na Światowy Dzień Pokoju.
Witamy 10 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Towarzyszcie procesowi synodalnemu waszą modlitwą. Zawierzajmy go Maryi Pannie, naszej Matce, aby pomogła nam iść za wolą Boga i podejmować decyzje, które bardziej i lepiej pomogą rodzinom. Prosił papież wiernych na audiencji ogólnej. Zapowiedział, że rozpocznie nowy cykl kateches. Będą one dotyczyć różnych aspektów życia rodzinnego, wpisując się w aktualny czas przejściowy między dwoma zgromadzeniami synodalnymi.
Na dzisiejszej audiencji papież postanowił powrócić jeszcze do niedawnego synodu i opowiedzieć jego przebieg z własnego punktu widzenia. Franciszek przyznał, że o synodzie mówiło się bardzo dużo. Dziennikarze poświęcili mu wiele uwagi. Jednakże wizja medialna, zastrzegł papież, ma po trosze charakter sprawozdań sportowych czy politycznych. Mówiło się często o dwóch drużynach, jedni za, drudzy przeciw, konserwatyści i postępowcy. Dziś ja chciałbym wam opowiedzieć, czym był synod, dodał Franciszek.
Przede wszystkim poprosiłem ojców synodalnych, aby przemawiali otwarcie i odważnie, a słuchali w pokorze, aby mówili szczerze i odważnie wszystko, co im leży na sercu. Na synodzie nie było jakiejś uprzedniej cenzury. Każdy mógł, co więcej, był zobowiązany powiedzieć to, co miał w sercu, to, co szczerze myślał. Ależ ojcze, powie ktoś, przecież z tego zrobi się wielka dyskusja. To prawda. Słyszeliśmy przed chwilą, jak dyskutowali apostołowie. Tekst mówi o gwałtownej dyskusji. Przekrzykiwali się nawzajem, i to apostołowie, bo szukali woli Bożej odnośnie do pogan, czy można ich przyjąć do Kościoła, czy też nie. Było to coś nowego. Zawsze, ilekroć szuka się woli Bożej w zgromadzeniu synodalnym, są różne punkty widzenia, dochodzi do dyskusji i nie ma w tym nic złego, o ile czyni się to w pokorze, w postawie służby zgromadzeniu braci. Czymś złym byłaby uprzednia cenzura, ale tu nie. Każdy musiał powiedzieć to, co myśli.
Franciszek szczegółowo omówił poszczególne etapy synodu. Zapewnił, że w żadnym z wystąpień nie zostały zakwestionowane podstawowe prawdy o sakramencie małżeństwa, czyli jego nierozerwalność, jedność, wierność i otwarcie na życie.
Niektórzy z was, powiedział papież, mogliby mnie zapytać, ale czy ojcowie się nie kłócili? Nie wiem, czy się kłócili, ale mówili stanowczo, to prawda. Na tym polega wolność. Jest to właściwe dla wolności, która jest w Kościele, wyjaśnił Ojciec Święty. Zapewnił również, że wszystko przebiegało cum petro et sum petro, z Piotrem i pod Piotrem. Obecność papieża jest dla wszystkich rękojmią wolności i zaufania, rękojmią prawowierności.
Franciszek sprecyzował ponadto, że tylko trzy teksty można uważać za oficjalne dokumenty synodu biskupów: przesłanie końcowe, dokument końcowy oraz przemówienie papieża na zakończenie obrad.
Dobbiamo sapere che il sinodo non è un parlamento.
Trzeba być świadomym, że synod to nie parlament. Choć uczestniczą w nim reprezentanci poszczególnych kościołów, to nie jest on parlamentem. Owszem, są przedstawiciele, ale struktura nie jest parlamentarna. To coś całkiem innego. Synod to przestrzeń chroniona, aby Duch Święty mógł działać. Nie było starcia między różnymi frakcjami, jak w parlamencie, gdzie jest to uprawnione. Doszło natomiast do konfrontacji między biskupami po długich przygotowaniach, które teraz będą kontynuowane w nowej fazie prac synodalnych, z myślą o dobru rodziny, kościoła i społeczeństwa. Jest to normalny proces synodalny.
È il normale cammino sinodale.
Franciszek wyjaśnił, że teraz jest czas na refleksję w diecezjach w oparciu o opublikowane wczoraj lineamenta. Składają się one z dokumentu końcowego poprzedniego zgromadzenia oraz pytań do konferencji episkopatów. W
Wszystkich wiernych papież poprosił natomiast o wytrwałą modlitwę w intencji synodu. Niech Pan nas oświeci i sprawi, byśmy dojrzewali do tego, co powinniśmy jako synod powiedzieć wszystkim kościołom, mówił Ojciec Święty. Do tematu dzisiejszej katechezy nawiązał też w słowie do Polaków.
W kontekście refleksji o synodzie biskupów szczególnie pozdrawiam dzisiaj wasze rodziny. Niech adwentowe oczekiwanie narodzin Zbawiciela będzie dla was czasem refleksji i nadziei. Wzorem świętej rodziny przygotujcie wasze serca i domowe wspólnoty, by godnie przyjąć Chrystusa. Niech spotkanie z Nim w dniu Jego narodzin umocni waszą jedność małżeńską, wierność i otwartość dla życia. Wszystkich was tu obecnych zawierzam świętej rodzinie z Nazaretu i z serca wam błogosławię.
Nie możemy określać rodziny przy pomocy ideologicznych pojęć. Nie wolno mówić o rodzinie konserwatywnej czy postępowej. Rodzina to rodzina. Te swoje słowa wypowiedziane do uczestników Międzynarodowego Kolokwium o Małżeństwie Franciszek przytoczył w liście przed Światowym Spotkaniem Rodzin w Filadelfii w USA. Odbędzie się ono we wrześniu przyszłego roku pod hasłem Miłość jest naszą misją, rodzina w pełni żywa. Adresatem dokumentu jest przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Rodziny, arcybiskup Vincenzo Paglia.
Ojciec Święty przypomina, że zasadniczą misją chrześcijańskiej rodziny jest od zawsze głoszenie światu dzięki mocy sakramentu małżeństwa Bożej miłości. Refleksja nad tym zadaniem stała w centrum ostatniego zgromadzenia synodu biskupów. Franciszek przypomniał zarazem, że zasadnicze prawdy i wartości dotyczące rodziny nie mogą być poddawane w wątpliwość. Natomiast trzeba zweryfikować nasz styl życia pod kątem ewentualnego skażenia go mentalnością indywidualizmu, konsumpcji i hedonizmu. Papież przypomina o wystosowanej przez ostatni synod zachęcie do dalszego zaangażowania Kościoła w głoszenie Ewangelii małżeństwa i rodziny oraz do sprawdzenia duszpasterskich propozycji w aktualnym kontekście społecznym i kulturowym. Związane z tym wyzwania pobudzają nas, by robić miejsce miłości wiernej i otwartej na życie, miłosierdzie, dzielenie się i solidarność, pisze Franciszek.
Już nie niewolnicy, lecz bracia, tak brzmi tytuł papieskiego orędzia na przyszłoroczny Światowy Dzień Pokoju, zaprezentowanego w Watykańskim Biurze Prasowym.
Ojciec Święty przedstawia różne aspekty dawnego i współczesnego niewolnictwa. Zwraca uwagę, że dziś to odrażające zjawisko, będące zbrodnią obrazy człowieczeństwa, formalnie zostało na świecie zniesione. Jednak mimo międzynarodowych konwencji przeciw niewolnictwu we wszelkich formach, nadal miliony ludzi w każdym wieku zmusza się do życia w warunkach podobnych do niewolnictwa.
Ojciec Święty wylicza szereg kategorii współczesnych niewolników. Są tu pracownicy, także nieletni, zmuszani do pracy niezgodnej z minimalnymi normami międzynarodowymi, niechronieni przez prawo. Z kolei licznych imigrantów pozbawia się wolności, ograbia, maltretuje fizycznie i seksualnie. Często pozostają oni w sytuacji nielegalnej albo płacą za jej legalizację zgodą na życie i pracę w warunkach niegodnych. Wiele osób, także nieletnich, zmusza się do prostytucji. Kobiety sprzedaje się do małżeństwa. Liczni nieletni dorośli są przedmiotem handlu w celu pobierania organów do przeszczepów. Siłą zaciągani są do wojska, zmuszani do żebrania czy sprzedaży narkotyków. Są też ukryte formy adopcji międzynarodowej.
Pisząc o przyczynach niewolnictwa, papież stwierdza, że u jego podstaw jest koncepcja człowieka dopuszczająca możliwość traktowania go jako przedmiot. Wskazuje dalej ubóstwo, brak dostępu do edukacji i do możliwości pracy. Nierzadko ofiarami handlu ludźmi są osoby, które wierząc w fałszywe obietnice pracy, wpadły w ręce organizacji przestępczych. Kolejne przyczyny to korupcja instytucji cywilnych i wojskowych, konflikty zbrojne, przemoc, przestępczość i terroryzm. Ludzie są porywani i więzieni przez grupy terrorystyczne, podporządkowywani ich celom jako bojownicy, a dziewczęta i kobiety jako niewolnice seksualne.
Zachęcając do wspólnego pokonywania niewolnictwa, Franciszek przypomina cichą pracę prowadzoną od lat przez wiele zgromadzeń zakonnych, zwłaszcza żeńskich. Wyraża się to głównie w pomocy ofiarom, ich rehabilitacji psychologicznej i formacyjnej oraz reintegracji społecznej. Ta ogromna, odważna praca zasługuje na uznanie przez Kościół i społeczeństwo, ale sama nie wystarcza. Konieczne jest tu zaangażowanie państw, które stanowią prawa, jak też organizacji międzynarodowych, przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego.
Kościół katolicki w Danii od przyszłego roku przejdzie gruntowną reformę strukturalną. Jest ona spowodowana wielomilionowym deficytem finansowym wielkiej obszarowo diecezji kopenhaskiej, obejmującej obok Danii również Grenlandię, Bornholm i Wyspy Owcze.
Deficyt diecezji spowodowany jest przede wszystkim sekularyzacją społeczeństwa, niepłaceniem podatku kościelnego przez wiernych, zmniejszeniem się liczby zgromadzeń zakonnych i przejmowaniem ich dzieł przez diecezję, a także dużym rozproszeniem wiernych i małymi parafiami. Zmiany ogłoszone w ostatnim czasie przez wikariusza generalnego, księdza Nilsa Engelbrechta, obejmują przejście ze struktury 47 parafii na 27 samowystarczalnych centrów pastoralnych obsługujących wiele kościołów z kilkoma księżmi mieszkającymi wspólnie. Zostaną także wystawione na sprzedaż budynki i lokale kościelne. Biskup przeniesie się ze swej rezydencji do jednej z parafii, zostanie zawieszona działalność biblioteki diecezjalnej, ograniczone zatrudnienie w kurii, ograniczone dotacje dla różnych kościelnych organizacji. Plan wzbudza wiele kontrowersji, ale nie ma obecnie alternatywy i daje nadzieję na znaczącą poprawę finansów, a przez to i działalności Kościoła w Danii. Z Kopenhagi dla Radia Watykańskiego ojciec Michał Gutkowski, jezuita.
Luksemburg przygotowuje się do rozdziału Kościoła od państwa. Nastąpi to najprawdopodobniej za pół roku po rozpisanym m.in. w tej sprawie referendum.
Do tej pory to państwo łoży na wynagrodzenia pracowników kościelnych. W 274 parafiach pracuje 236 osób, w tym 103 księży. Na ich wynagrodzenia Luksemburg przeznacza ponad 24 miliony euro rocznie. I tak ma pozostać przez najbliższe 8 lat. Potem pensję będzie opłacał sam Kościół. Wyjątkiem są arcybiskup i wikariusz generalny, którzy wciąż będą opłacani z budżetu księstwa.
Aby sprostać nowej sytuacji, Kościół katolicki szykuje się do drastycznej redukcji liczby parafii. Z ponad 270 pozostanie zaledwie 30. Nie jest jasne, co stanie się z osieroconymi kościołami i kaplicami. W całym Luksemburgu jest ich prawie 500.
W związku z obchodzonym dzisiaj Dniem Praw Człowieka, Kościół katolicki w Indiach zwrócił uwagę na trudną w tym kraju sytuację mniejszości religijnych, grup plemiennych i tzw. bezkastowców. Szczególnie wiele do życzenia przedstawia stan wolności religijnej. Indyjska Komisja Sprawiedliwości i Pokoju przypomina o powtarzających się tam atakach na mniejszości religijne ze strony hinduistycznych bojówkarzy. Incydenty te pozostają bezkarne na skutek chronienia sprawców przez dominujące środowiska polityczne, co czyni bezradną lokalną administrację nawet przy jej dobrej woli utrzymania praworządności. Kościół alarmuje, że nagłośnione ostatnio przypadki ataków są jedynie wierzchołkiem góry lodowej.
Hinduski nacjonalizm depcze również prawa mniejszości etnicznych. Komisja Sprawiedliwości i Pokoju zaznacza, że dzieje się tak często w imię postępu. W rzeczywistości pierwotne plemiona zamieszkujące Półwysep Indyjski, zwane Adivasi, są brutalnie pozbawiane swoich terytoriów na rzecz inwestujących tam międzynarodowych korporacji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.